Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś zapraszamy na spotkanie z Pawolem Rankowem, jednym z najważniejszych pisarzy słowackich. Wykładowca Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, jest autorem m.in. trzech zbiorów opowiadań oraz powieści Matki i Legenda o języku. Powieść Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej przyniosła autorowi Europejską Nagrodę Literacką i Nagrodę Angelus. To historia trzech nastolatków, Węgra, Czecha i Żyda, którzy zakochali się w tej samej dziewczynie. Fascynacji jedną kobietą nie przerwała ani wojna, ani pierwsze dwie dekady komunistycznych rządów w Czechosłowacji. Młodzieńcza miłość zmieniła jednakże życie całej czwórki, a historia i polityka wystawiła ich wieloletnią przyjaźń na ciężką próbę. Powieść Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej stała się też podstawą scenariusza spektaklu granego w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zapraszam na spotkanie z Pawolem Rankowem i tłumaczem jego powieści na język polski Tomaszem Grabińskim.
Dobre książki.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że sens powieści historycznej jest taki, że jest to analogia między przeszłością a czasami współczesnymi. I jeszcze przytoczył pan taką anegdotę, chodziło o powieść Matki, że jeśli Rosjanie by teraz weszli do Słowacji, to mogliby pana zatrzymać. Okazuje się, że ta anegdota mogłaby się teraz niejako zrealizować.
Áno, moja mama to povedala, keď si prečítala ten román Matky, tak tá jej prvá veta bola presne takáto, že a najbližšie, keď prídu Rusy, tak ty budeš mať veľké problémy. Takže moja mama to brala vlastne tak, že určite prídu, a teda keď najbližšie prídu.
To była pierwsza reakcja mojej mamy po lekturze tej powieści Matki. Mama stwierdziła, że no teraz, kiedy Rosjanie znowu do nas wkroczą, to ciebie na pewno zaaresztują. I to podkreślenie, ta pewność mamy, że to na pewno kiedyś nastąpi, że to nie jest, że być może, ale że na pewno prędzej czy później Rosjanie znowu wejdą do naszego kraju, była porażająca.
Kiedy som cestoval teraz do Tarnowa vlakom, tak plný vlak bol utečencov z Ukrajiny. Takmer všetci hovorili po rusky, lebo veď to sú z východnej Ukrajiny, takže rusky hovoriace obyvateľstvo. A vtedy som si uvedomil takú zvláštnu vec, že ten román Stalo sa 1. septembra už prestal byť historickým románom, ale stal sa románom ako analógiou.
Kiedy teraz jechałem pociągiem z Bratysławy do Tarnowa, w pociągu było wielu pasażerów, wielu uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Wszyscy mówili przeważnie, wszyscy mówili po rosyjsku, bo to byli uchodźcy ze wschodniej części kraju. I dotarło do mnie podczas tej podróży, że zdarzyło się 1 września, to już nie jest powieść historyczna, że to jest trochę powieść o tym, co się dzieje teraz.
Właśnie mam wrażenie, że wszystkie pana powieści teraz mogą być bardzo aktualne, że właśnie ta analogia między historią a współczesnością teraz się dzieje.
No a myślę, że to jest właśnie presnie to, prečo tie romany piszę, że cítim, że ta tema, o której piszę, że ona ma istý presah do súčasnosti, teda, že tá téma je aktuálna, že to nie je ako historické príbehy troch mušketierov.
I to jest być może powód, dla którego piszę powieści na takie tematy, że to nie są jakieś historyjki trzech muszkieterów, ale to są zagadnienia, kwestie, które znajdują odniesienie także we współczesnych czasach.
Takže musím povedať, že samozrejme, že ma to mrzí, že ten román je aktuálnejší kvôli tomu, čo sa deje v súčasnom svete, ale zároveň to možno trošku ukazuje, že ten román nie je úplne zbytočný.
Z jednej strony jest mi bardzo przykro, że ta powieść pokazuje to, co dzieje się we współczesnym świecie, czy przez to co dzieje się w dzisiejszym świecie, staje się bardziej aktualna, no, ale z drugiej mam wrażenie, że to też pokazuje, że ta powieść nie powstała na marne, że nie jest taka całkiem zbędna.
Jakie są nastroje w tej chwili w Słowacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę?
No, samozrejme, že každý je proti vojne, samozrejme, že každý hovorí, že musíme pomáhať tým utečencom, ale ja som pesimista v tom zmysle, že napríklad sa pamätám, že pred 2 rokmi bol ten národ veľmi taký zjednotený v tom, že musíme bojovať proti tej pandémii covidu a vydržalo nám to 1 mesiac.
No, naturalnie każdy jest przeciwko rosyjskiej agresji i każdy chce w jakiś sposób pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale jestem trochę pesymistyczny pod tym względem, że jak długo takie nastroje się utrzymają, ponieważ przed 2 laty też byliśmy zmobilizowani, że wszyscy chcemy walczyć z COVID-em, no ale ten nastrój utrzymał się na Słowacji raptem miesiąc.
Samozrejme, že z Ukrajiny utekajú najrôznejší ľudia. To neutekajú len anieli, ale utekajú obyčajní ľudia. Takže musí sa stať v Poľsku alebo v Slovensku, že bude situácia, že nejaký utečenec, ja neviem, niečo napríklad ukradne v obchode. A to bude mať proste, ľudia začnú zveličovať jednotlivý prípad a môže sa tá situácia zhoršiť.
Może przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że z Ukrainy nie uciekają przed wojną tylko aniołowie, ale całkiem normalni ludzie. Także prędzej czy później w Słowacji czy w Polsce może dojść do sytuacji, że jakiś uchodźca na przykład coś ukradnie w sklepie i ten taki jednostkowy przypadek może przyczynić się do tego, że te nastroje że ogólna atmosfera czy ogólny nastrój już nie będą się kierować przeciwko tym uchodźcom.
Ja musím povedať ešte jednu vec, a to je môj veľký obdiv k polskému národu, aj k polskej vláde, aj k polskému národu, aj k tej samospráve miest, že naozaj do Polska prichádza obrovské množstvo ľudí z Ukrajiny a ako to táto krajina wynikająco zwłada aj emocjonalnie, a da się powiedzieć, że aj administratywnie.
No, muszę powiedzieć, że jestem też pod wielkim wrażeniem tego, jak się zachowują dziś naród polski, polskie samorządy, polski rząd i biorąc pod uwagę to, ilu Ukraińców trafia do Polski uciekając przed wojną, że jak Polacy sobie radzą i z takiego emocjonalnego punktu widzenia, ale także z administracyjnego, z takim napływem dużej liczby ludności.
Czy w Słowacji są takie nastroje zagrożenia, że na przykład też spodziewacie się rosyjskiej inwazji na Słowację? Bo v Polsce také nástroje sú jednak.
No, keď mám hovoriť za seba, tak ja nie, že sa obávam, ale ja očakávam tú agresiu po Rusku, takže samozrejme, že sú také nálady. Teraz aj ľudia, ktorí hovorili, že na čo my sme členovia NATO, na čo nám to je dobré, tak teraz vidíme vlastne, aké je to veľmi dôležité.
No, jakbym miał mówić za siebie, to ja się nie obawiam, ale ja się spodziewam rosyjskiej interwencji na Słowacji. No i też z drugiej strony mam wrażenie, że widać, że w końcu się ludzie przekonują, ci, którzy mieli wątpliwości, a po co my jesteśmy w NATO, że to jednak ma sens i że bycie członkiem NATO, czy też pozostawanie poza nim stanowi istotną różnicę.
Wracając teraz do literatury i mając nadzieję, że jednak to nie nastąpi, o czym pan powiedział i że będziemy żyć bezpiecznie i w pokoju, ale rzeczywiście pana książki nabierają teraz zupełnie innego wymiaru. W powieści Matki jest takie zdanie. Oral historii pokazuje, że ludzie nie dzielą swojego życia według wielkich wydarzeń. I właśnie to jest coś, co też mamy w pana powieściach, że ten los jednostki, tak naprawdę poprzez los jednostki pokazuje pan tę wielką historię, wielkie wydarzenia.
No, pre mnie osobnie, czym dalej, tym mniej zaujímavá je ta wielka historia, a czym dalej, tym więcej jest zaujímavá ta tá fragmentárna, každodenná história jednotlivých ľudí?
Dla mnie coraz bardziej interesująca jest historia, taka drobna historia codzienności zwykłych ludzi. To mnie bardziej interesuje niż ta tak zwana wielka historia.
Na przykład mamy taki wolny byt, sme mali w Bratislave, a teraz tam bývajú 4 také utečenkyne z mesta Charkov, a tam tiež je taká zaujímavá vec, ktorá sa mi zdá byť celkom taká symptomatická a vypovedá viac ako to, čo počujeme napríklad v spravodajstve.
Teraz w naszym pustym mieszkaniu w Bratysławie przebywają 4 kobiety z Charkowa i historie tych kobiet, opowieści tych kobiet wydają mi się bardziej znaczące, ważniejsze niż to, o czym się dowiadujemy z informacji z radia czy z telewizji.
Tie dwie starsze żeny, tie matki, tak oni powiedali, że ešte pred 20 rokmi, keď boli mladé a keby sa ich opýtal, že aká je ich národnosť, tak by odpovedali, že my sme Rusky, ale žijeme na Ukrajine. A dnes by povedali, že sme Ukrajinky, hoci hovoríme po rusky. A druhá vec, ktorá na tom mňa osobne teda zaujíma ako spisovateľa, je to, že oni pri jednom nálete, pri jednom bombardovaní utekali do toho Krytu a zobrali si so sebou, jedna z nich povedala, že treba si zobrať, odteraz si budeme brať do Krytu pasy, tak si zobrali pasy a 2 fľaše vody. A keď vyšli z toho Krytu von, tak ich dom už neexistoval.
Na przykład dwie starsze kobiety opowiadały o tym, że jeszcze kiedy ktoś by je spytał przed 20 laty o to, to by powiedziały, że one są Rosjankami, które mieszkają na Ukrainie, ale dziś gdyby ktoś im zadał podobne pytanie, to one by odpowiedziały, że są Ukrainkami, które mówią po rosyjsku. A druga historia o tym, jak podczas jednego z nalotów kobiety stwierdziły, że muszą zabrać ze sobą paszporty do schronu i zabrały paszporty i wodę, po czym gdy wyszły z tego schronu, to okazało się, że ich dom został zbombardowany i już nie istnieje.
A vlastne tak aj prišli do Bratislavy, že mali ten jeden ruksak, tam boli 2 prázdne fľaše a pasy a nič iné.
I one tak przyjechały do Bratysławy, že v plecaku miały 2 puste butelky po vodzie i te paszporty.
Dużo w ogóle macie uchodźców z Ukrainy w Słowacji?
No, to je zaujímavé, že vlastne väčšina tých utečencov, aj ktorí prídu na Slovensko, tak z nich mnohí odchádzajú ďalej a mnohí odchádzajú práve do Polska, pretože tu majú pravdepodobne v minulosti už tu pracovali nejakí ľudia, ku ktorým oni idú ku svojej rodine. Takže mnohí z tých, ktorí prichádzajú na Slovensko, tak sa posúvajú ďalej do Polska.
Jest tak, že wielu uchodźców, ktorí trafiają na Słowację, jadą dalej. Jadą albo na zachód, albo właśnie wielu z nich, ich krajem docelowym jest Polska, a nie Słowacja. Prawdopodobnie dlatego, że albo w przeszłości tu sami kiedyś w Polsce pracowali, albo też mają jakichś bliskich czy znajomych.
Mam wrażenie, że jeśli pisze pan tutaj o historii oralnej i teraz tak bardzo sugestywnie przytoczył pan opowieści Ukrainek, że rzeczywiście to jest coś, co odgrywa bardzo ważną rolę w pana książkach, bo tu czytałam, że matki powstały na podstawie opowieści, które pan zbierał, które pan zasłyszał, ale mam wrażenie, że też tak jest w innych książkach, że pan jest bardzo uważnym słuchaczem.
Áno, ja som veľkým poslucháčom alebo čitateľom príbehov. Aj Stalo sa 1. septembra je vlastne založené do veľkej miery na rozprávaní môjho otca alebo na pamätiach, na spomienkach môjho otca.
To prawda, ja jestem faktycznie uważnym słuchaczem albo też uważnym czytelnikiem różnych opowieści. Także powieść Zdarzyło się 1 września jest pod wieloma względami oparta na wspomnieniach z dzieciństwa mojego ojca.
Udaje się panu też bardzo zróżnicować typy i charaktery, bo wszystkie książki, wszystkie trzy, które tutaj mamy, czyli Zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej, Matki czy Legenda o języku, mają zupełnie innych bohaterów. Matki przede wszystkim traktują o kobietach i doskonale pan oddaje właśnie tutaj specyfikę i styl kobiet.
No ja sa snažím, aby tie postavy, aby tie charaktery boli trošku také, aby reprezentovali také typy, aby to boli také univerzálne typy v danej situácii.
Staram się, żeby te moje postaci to były takie uniwersalne typy w danej sytuacji.
No a potom samozrejme, že nastane taká situácia, že napríklad v knihe Legenda o jazyku, tak Čech je ateista, zatiaľ čo dievča, ktoré, alebo chlapec, ktorý je zo Slovenska, tak ten je veriaci, ten je katolík, lebo vlastne na úrovni stereotypu to približne takto funguje.
I tak dlatego są to typy uniwersalne. Dlatego, że to są typy uniwersalne, to na przykład w mojej powieści Legenda o języku Czech jest ateistą, a chłopak, który przyjechał studiować do Pragi ze Słowacji, jest osobą mocno wierzącą.
Jeśli mówimy o bohaterach czy bohaterkach, mnie szczególnie fascynuje pana powieść Matki i ogromna wiedza na temat macierzyństwa, na temat bycia matką, w ogóle na temat feminizmu też, to można mieć wrażenie, że to mogła być powieść napisana przez kobietę. Jak udało się panu to zrobić? Te oralne, myślę, że tutaj relacje też dużo.
No ja keď som začal písať tento román Matky, tak ja som si vtedy ešte neuvedomil, že to bude tak veľmi taký ženský román, ale počas toho písania už postupne sa mi to dostávalo do hlavy, že je to vlastne celé také ženské, no ale už som bol taký rozbehnutý, že už som s tým, už som proste išiel ďalej, už som sa tým nezaoberal, ale na začiatku som si toto riziko neuvedomil.
Kiedy rozpoczynałem pracę nad tą powieścią Matki, jakoś zupełnie nie miałem świadomości tego ryzyka, że ja będę pisał powieść z punktu widzenia kobiety, będę się wcielał w kobiece bohaterki. I dopiero ta świadomość do mnie docierała podczas pracy nad książką. Ale już stwierdziłem, że już trudno, no już zacząłem, to ją skończę i dopiero w trakcie pracy zrozumiałem, z czym chciałem się zmierzyć, że z czym muszę się zmierzyć.
Wiecie, to było tak, że keď w jednej recenzji na Stalo sa 1. septembra tam napisala jedna taka krytyczka, žena, vlastne to je taký uhol pohľadu takého bojovného feminizmu, napísala, že to je tak, že tam sú traja aktívni muži a jedna žena, ktorá je len taká pekná, jej úloha je, aby bola pekná a aby ona bola ten objekt. Ona nič nemá robiť, len má byť pekná.
V jednej z recenzií povieści Zdarzyło się 1 września jej autorka, krytyczka literacka napisala taką recenzię z punktu widzenia walczącego feminizmu i brzmiało to mniej więcej tak, że w tej powieści jest trzech aktywnych mężczyzn i jedna kobieta, która jest właściwie obiektem i której głównym zadaniem czy rolą jest to, że jest po prostu piękna.
No a hneď nasledujúca kniha bola vlastne táto, kde všetky hlavné postavy boli ženy. Tak som bol celkom zvedavý, že aký úhol pohľadu zase zvolí táto kritička, aby teda ma kritizovala za to, že takto sa zaoberám ženami, ale našťastie o tejto knihe recenziu nepísala.
I sam byłem ciekaw, co ta autorka napisze po lekturze mojej powieści Matki, gdzie właściwie wszystkie główne kobiety są głównymi bohaterkami tej książki, no ale jakoś tak się złożyło, że ona już o tej książce nic nie napisała.
A czy pan może postanowił właśnie specjalnie napisać Matki, bo Matki są późniejsze od, prawda? Czy może to było w odpowiedzi na tą krytykę feministyczną?
No nie była to krytyka, ale potom, ale rozmýšľal som o tom, že čo to vyvolá, akú reakciu to vyvolá, ale našťastie teda na túto stránku, že muž píše takto o ženách, tak v podstate žiadna kritika nereagovala tým, že by sa zaoberala práve tým aspektom kriticky, že teda sa muž takto do hĺbky snaží preniknúť do toho ženského myslenia alebo materského myslenia?
No, nie, to nie była, matki nie były odpowiedzią na tą recenzję, ale muszę też powiedzieć, że mam wrażenie, że w sumie w żadnej recenzji tej powieści matki nikt się nie zajmował tą kwestią, że taką, że to jest powieść, która tak do głębi opisuje sprawy macierzyństwa, intymne sprawy kobiece, że to jest jakiś problem, że ją napisał mężczyzna.
Ono to asi bude tak, że preca len tá duša človeka je univerzálna, že ten rozdiel medzi mužom a ženou nie je veľmi veľký a aj duša rodiča je univerzálna, ani medzi otcom a matkou nie je veľký rozdiel.
Myślę, že to, že udalo mi się napisać taką książkę jak matki, było możliwe z tego powodu, że dusza człowieka jest uniwersalna i też poczucie rodzicielstwa, czy też dusza rodzica jest podobna, niezależnie od tego, czy jest to ojciec, czy matka.
Bardzo ważną rolę w pana książkach odgrywa język. Tutaj ta tytułowa legenda o języku. I rzeczywiście każda z tych trzech powieści ma zupełnie inny styl. Mam wrażenie, że przywiązuje pan dużą wagę do języka, że jest pan stylistą, a zarazem jest to napisane w taki bardzo prosty i przystępny sposób. Dzięki temu czytelnik może łatwiej zrozumieć te wydarzenia historyczne właśnie poprzez to, że napisane jest to w taki sposób prosty i przystępny.
No, ja si myslím, że práve ten sposób rozprávania nemusí byť zložitý, pokiaľ ten príbeh je dostatočne, by som povedal, dostatočne skonštruovaný, tak nie je nevyhnutné ho komplikovať ešte rozprávaním.
Ja myślę, że sposób narracji nie musi być zawsze skomplikowany. Jeśli jest tak, że ta historia opisywana w powieści broni się sama, czy jest odpowiednio dobrze wymyślona i skonstruowana, to już nie ma powodu, żeby ją w jakiś sposób komplikować tym, jak zostaje opowiedziana, jak wygląda ta narracja.
A vlastne aj matky, aj legenda o jazyku sú skonštruované tak, že tam sú dve také narrácie. Jedna je aktuálna a druhá je taká s odstupom času.
Ze srednovieča.
Takže vlastne sú to dve také rôzne rozprávania. Už tým, že tie vlastne do seba musia tak nejako zapadnúť, tak už tým som čitateľovi trošku komplikoval to čítanie.
No, w porównaniu z powieścią zdarzyło się 1 września moje dwie kolejne powieści, czyli Matki i Legenda o języku. Już z takiego punktu widzenia narracji są trochę bardziej skomplikowane, ponieważ w każdej z nich są dwie linie. Jedna, no powiedzmy to z czasów historycznych, a druga aktualna. No i wiadomo było, że w jakiś sposób te dwie linie muszą się w tej książce połączyć. Także można powiedzieć, że w tych dwóch już i tak skomplikowałem czytelnikowi lekturę.
No a zase v tom románe Stalo sa 1. septembra, tak tam som kombinoval také realistické príbehy každodenného života s tými absurdnými rozprávaniami zo života politikov.
A z kolei zdarzyło się 1 września, tam można powiedzieć, że jedną linię stanowi życie codzienne bohaterów, ale da się tam znaleźć też taką drugą linię, czyli wszystkie te absurdalne opowieści o ówczesnych politykach.
Coś, co bardzo ważną rolę odgrywa w pana książkach, nawet w tych takich bardzo poważnych tutaj też różnych aspektach, to jest komizm, poczucie humoru, elementy groteski, absurdu. Myślę, że to znajdziemy we wszystkich, nawet w matkach takie są elementy.
No ja niekiedy aż sa musím hambiť za to, że aké humorné, a veľmi často je to taký čierny humor, v akých situáciách mi vlastne prichádzajú na úm takéto čierny humor, také žarty, až také morbídne.
No, czasami aż muszę się wstydzić jak podczas, w jakich momentach pracy nad książkami przychodzą mi do głowy różne czarne żarty, różny czarny humor i no, jest to czasem powód dla mnie do wstydu, że tu sytuacja jest poważna, a ja mam tutaj takie tendencje do czarnych żartów.
Myślę, że dzięki temu też tak dobrze się czyta te książki. Cieszą się takim powodzeniem.
No tak, bol by som veľmi rád, keby to bola pravda, aby sa dobre tie knižky čítali.
Bardzo bym się cieszył, gdyby to była prawda, że te książki się naprawdę dobrze czytają.
Poza tym jest bardzo też ważny ten element poznawczy, ponieważ też jest taki spory zasób wiedzy, które one niosą ze sobą. Czy też myśli pan, pisząc o tym, żeby one trochę taką formę edukacyjną miały?
No, ja to píšem ako romány, teda píšem to ako beletriu a túto úlohu poznávaciu, tak tu si veľmi vlastne nepripúšťam, ale veľmi mi záleží na tom, aby všetky fakty boli pravdivé a preto si každý fakt overujem, ktorý v tej knižke sa vyskytuje.
Piszę te książki przede wszystkim jako powieści, jako beletrystykę, więc na tym, żeby one miały taki wymiar edukacyjny, aż tak bardzo mi nie zależy i nie jest to dla mnie ważne. Ale z drugiej strony, jeśli już piszę o jakichś faktycznych wydarzeniach, to mocno mi zależy na tym, żeby one były wiarygodne i sporo czasu spędzam na ich weryfikacji, że jeśli już piszę jakiś fakt, tak żeby to naprawdę było oparte na wiedzy.
Mnie się niekoľkokrát stalo, że ma zavolali do szkoły, aby som išiel medzi stredoškolákov, medzi študentov. A keď som prišiel na hodinu, tak som sa dozvedel, že to je hodina nie literatúra, ale dejepis. A to sa mne veľmi nepáčilo.
Byłem wielokrotnie zapraszany do szkół na różne spotkania i różne lekcje i czasami się okazywało, że już na miejscu, że zostałem zaproszony nie na lekcje literatury czy języka słowackiego, ale na lekcje historii. No i występowanie podczas takiej lekcji w roli jakiegoś pseudohistoryka, niby historyka, to mi się zbytnio nie podobało.
Jeśli mówiliśmy o języku, tutaj właśnie też to może pytanie do tłumacza, bo zwróciłam uwagę, że zdarzyło się 1 września, jest bardzo dużo tych na przykład zwrotów węgierskich, które są tłumaczone. Zresztą to też pokazuje wielokulturowość miejsca, o którym pan pisze. To też wspaniałe, że tam żyli obok siebie Czesi, Słowacy, Węgrzy, Żydzi, Cyganie, Niemcy, Polacy, a z kolei tutaj są nietłumaczone takie fragmenty rosyjskie.
No musím povedať, že samozrejme každý preklad vrátane tohto polského prekladu knihy Stalo sa 1. septembra oproti tomu originálu stráca jednu takú jazykovú líniu, pretože tam niektoré rozhovory sú práve vystavané na tom, že jedna postava rozpráva slovensky a druhá česky a také niečo nie je možné tlmočiť do polštiny.
No, muszę powiedzieć, że w każdym przekładzie powieści zdarzyło się 1 września. Dochodzi do takiej sytuacji, w której coś ginie, coś się traci i to jest ta... W przekładzie ginie to, co ma miejsce w oryginale, czyli te wszystkie... W przekładzie ginie to, co jest w oryginale, czyli te dialogi, kiedy jeden z bohaterów mówi po czesku, a drugi mówi po słowacku, ponieważ jest tak, to już ja dodam od siebie, że przyjęło się, że jeśli w książce czeskiej albo słowackiej jakieś jest zdanie w tym drugim języku, to jednak się tłumaczy, nie traktuje się tego jako język obcy, co też byłoby dziwne, gdyby nagle byśmy tłumaczyli zdania słowackie, a te czeskie zostałyby po czesku. Jest taki jeden przykład bodajże słoweński i to wygląda naprawdę dziwnie, gdzie ten czeski nie został przetłumaczony, bo tam są takie strony, że jest więcej przypisów niż tego tekstu. Też jest tak, że warto, że oczywiście jedne rzeczy giną w przekładzie, ale inne się pojawiają, których nie ma w oryginale. I tak na przykład w tym polskim przekładzie zdarzyło się 1 września. Wszystkie te zwroty węgierskojęzyczne zostały jednak przetłumaczone, czy też U dołu strony można przeczytać, co one znaczą, ponieważ udało się wytłumaczyć autorowi, że jednak węgierski jest dużo mniej popularnym językiem w Polsce niż na słowacki i nie każdy zna nawet te chociażby podstawowe zwroty. Tak samo też było w powieści Matki i tam też musieliśmy dokonać jednej zmiany, ponieważ w oryginale tam wszystkie tytuły rozdziałów są obcojęzyczne. Jeden z tych...
Trochę zostało z tego.
Znaczy wszystkie zostały, natomiast w oryginale jeden z tych tytułów był po polsku. W związku z tym trzeba było też wymyślić jakieś rozwiązanie tego.
To też gratulacje dla tłumacza, który tłumaczy naszą rozmowę, czyli Tomasza Grabińskiego. Udało się bardzo dobrze panu, chyba mam wrażenie, oddać język oryginału.
Mam nadzieję też.
Przynajmniej bardzo dobrze się po polsku te książki.
No i tak naprawdę o to chodzi, żeby i czytelnikom dobrze się czytało i autor był w miarę zadowolony i myślał, że mniej więcej jest to przetłumaczona powieść, a nie napisana na nowo na motywach.
Pawol Rankow tłumaczył Tomasz Grabiński, który jest również tłumaczem powieści Pawola Rankowa na język polski. Dziękuję za uwagę. Katarzyna Fortuna.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.